mafijne historie, tajemnice kryminalnego półświatka.
Witajcie, drodzy słuchacze, w tej nowej serii zatytułowanej Kroniki Polskiej Mafii, w której to będę wprowadzał Was w świat warszawskiego i nie tylko warszawskiego półświatka, zaczynając opowieść jeszcze w latach 80. i kończąc na okresie, w którym polska mafia zamieniła dresy na garnitury. W tym odcinku, który jest niejako pilotem całej serii, wyjątkowo nie będziemy skupiać się na konkretnych wydarzeniach, a na wejściu w odpowiedni klimat. Nie przedłużając, zacznijmy nasze mafijne kalendarium, przenosząc się do czasów, w których o mafii nikt jeszcze nie mówił. Naszą opowieść zaczynamy wraz z końcówką lat 80., biorąc za przykład miasto, w którym działo się najwięcej, czyli oczywiście Warszawę. Zanim na jej ulicach wybuchły pierwsze bomby, a dyskoteki zaczęły wypełniać się osiłkami w ortalionowych dresach, życie przestępcze stolicy skupiało wokół siebie trochę inne towarzystwo. Byli to cinkciarze, spekulanci, handlarze srebrem czy szajki okradające peweksy. To właśnie oni w czasie, gdy większość społeczeństwa żyła naprawdę skromnie, spędzali wieczory w nocnych klubach, płacili dolarami i rozbijali się samochodami zachodnich marek. To właśnie wśród przedstawicieli tego szemranego towarzystwa będziemy doszukiwać się późniejszych watażków kryminalnego półświatka. Kolejnymi postaciami, które w tamtym okresie tworzyły podwaliny polskiej mafii, byli panowie prowadzący tzw. domy gry, czyli po prostu nielegalne kasyna, znajdujące się najczęściej w prywatnych mieszkaniach. Do osób, które zajmowały się tym rodzajem działalności, należeli m.in. król polskiego hazardu Marek M., Grupy Marek, Andrzej K. Pershing czy Leszek D. Wańka. Do powstania warszawskiego półświatka w wydaniu, jakie znamy z lat 90., w znacznej mierze przyczyniła się jeszcze jedna grupa, a właściwie to grupy osób, które rezydowały w prawobrzeżnej części stolicy. Mowa tu oczywiście o załogach prowadzących grę w trzy karty na słynnym Bazarze Różyckiego oraz powiązanych z nimi praskich przestępcach, doliniarzach, paserach czy handlarzach srebrem i złotem. Z tego właśnie otoczenia wyrosły takie tuzy późniejszego półświatka jak Henryk N., Dziad, jego brat Wiesław zwany Wariatem czy Mirosław D., Misiek z Nadarzyna. Gra w trzy karty, kubki czy później krążki, która wydawała się najprostszą zabawą na świecie, w rzeczywistości była sprytnym i przemyślanym oszustwem, zawierającym w sobie nawet elementy aktorstwa czy iluzji. Przekonał się o tym nie jeden naiwniak, który na praski bazar przyjechał w celu kupienia weselnego garnituru, a do domu wrócił zarówno bez zakupów, jak i bez pieniędzy. Ekipa, która prowadziła tę nielegalną grę zwaną Bęklem, była bowiem świetnie zorganizowanym zespołem, który doskonale wiedział, co robić, żeby w kieszeni gracza nie pozostała nawet jedna złotówka. Załogi grające w trzy karty tworzyły też swego rodzaju namiastkę zorganizowanych grup przestępczych. Wśród bęklarzy panowała bowiem swego rodzaju hierarchia i ściśle określony podział ról. Żółtek, czyli najważniejsza osoba w grze, zwinnie przekładał kubeczki lub krążki, stojący dookoła naganiacze energicznie, a wręcz agresywnie zachęcali gracza do wyższego obstawiania, a rozstawieni w bazarowych alejkach czujkowi na hasło Gieniek lub Stefan dawali znać kolegom, że nadchodzi milicja i należy błyskawicznie zwinąć cały biznes i wtopić się w bazarowy tłum. Gra na bęklu to była oczywiście gra do jednej bramki, w którą wygrać się nie dało. Nawet jeśli początkowo rozochocony gracz zdobywał pewne kwoty, ekipa z bękla doskonale wiedziała, co zrobić, aby finalnie jego kieszenie wywinęły się na lewą stronę. Chociaż paradoksalnie brzmi to dosyć zabawnie, to wielu przegranym do śmiechu nie było. Starsi prażanie do dziś wspominają, jak niejeden naiwniak przegrał w ten sposób pieniądze na organizację wesela czy zakup samochodu, a niejednokrotnie nawet dorobek całego życia. Osoby związane z bęklem wspominają również panie, które dały wciągnąć się w tę rozgrywkę, no i nierzadko później w ustronnym bazarowym zaułku w pozycji klęczącej odzyskiwały przegrane obrączki czy kolczyki. Aby jeszcze lepiej zobrazować Wam przebieg gry na bęklu i całą jego otoczkę, przytoczę artykuł prasowy opisujący zdarzenie, które miało miejsce na pewnej samochodowej giełdzie. Posłuchajcie.
Giełda samochodowa w Lublinie, niedziela, 8 rano. Między wystawionymi do sprzedaży samochodami grupka mężczyzn wianuszkiem otacza prowizoryczny stolik ustawiony z kartonów po bananach, na których 40-letni osiłek w dresie przesuwa plastikowe, czerwone kubeczki.
Postaw! Postaw! Nie bój się, widziałem, jest na pewno pod tym. Stawiaj, masz pewną wygraną!
Krzyczą jeden przez drugiego podnieceni faceci, trącając mężczyznę w dżinsowej kurtce. Czerwony z emocji patrzy przez chwilę to na nich, to na leżące na stoliku 100 tysięcy złotych, po czym wyciąga z portfela stówkę i rzuca obok tamtej.
Tutaj!
Pokazuje palcem na jeden z kubeczków. Osiłek w dresie podnosi go do góry.
Jeszcze raz! Farciarz z ciebie! Rozbijesz bank!
Komplementują, zachęcają, cisną, nie pozostawiając czasu do namysłu. Na stolik wędruje 500 tysięcy. Znowu wygrana i stawka rośnie. 15 minut później farciarz stoi blady jak ściana. Przegrał 10 milionów złotych. Po jego przeciwniku od gry i kibicach, którzy tak go dopingowali, nie ma śladu. Po prostu rozpłynęli się. Zostały tylko ustawione jeden na drugim kartony po bananach. Mężczyzna rozgląda się wokół. Nie może uwierzyć w to, co się stało. Kilka godzin temu sprzedał malucha, wziął za niego 10 milionów złotych i szukał, jakiego grata można by za te pieniądze kupić. Natknął się na grupę grających w trzy kubki, stanął, żeby popatrzeć. Na jego oczach facet z dziecinną łatwością wygrał 2 miliony złotych. Gra wydała mu się taka prosta. Postawił więc raz i drugi, szło dobrze, więc pomyślał, że może wygra parę milionów i dołoży do samochodu. Stał się kolejną ofiarą bękla. W klasyczny sposób podprowadzoną i ograbioną. Bękiel to skrzynka lub karton po bananach udający stolik, kawałek tektury udający blat tegoż stolika oraz trzy kubki, trzy lusterka lub trzy naparstki. Gra jest najprostsza na świecie. Prowadzący chowa pod jednym z trzech plastikowych kubeczków gąbkową kulkę. Potem szybkimi ruchami przesuwa kubki, zmieniając ich położenie. Grający ma zapamiętać, pod którym kubkiem jest kulka. Oczywiście bękiel to nie jest gra sportowa. Tutaj obstawia się wysoko, w każdej rundzie coraz wyżej. Stawki są od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów. Najważniejsza w grze jest kulka. Nie jest taka sobie zwyczajna, lecz zrobiona z cieniutkiego płatka gąbki, tak żeby można było ją spłaszczyć i wyjąć spod kubka niepostrzeżenie, gdyby graczowi udało się zgadnąć, pod którym kubkiem się znajduje. Wszystko zależy od zręczności palców gracza. To oczywiste, przecież za bękiel nie biorą się amatorzy, lecz zawodowcy. Lubelscy bęklarze, tak jak ich koledzy po fachu w innych miastach, żyją bardzo dostatnio. Mają zachodnie samochody, bogato urządzone mieszkania, są obwieszeni złotem. Najlepsze grupy z różnych miast wymieniają się rejonami działania, żeby ich twarze zbytnio nie opatrzyły się w jednym miejscu. Gra w kulki. Magazyn kryminalny 997. 4 października 1994 roku.
Kiedy redaktorzy magazynu kryminalnego 997 opisywali historię z lubelskiej giełdy, na bazarze Różyckiego bękiel w starym stylu nie istniał już właściwie od kilku lat. Stało się to za sprawą dżentelmenów spod warszawskiego Pruszkowa, którzy pojawili się na targowisku na przełomie lat 1989 i 1990. Panowie spod Warszawy, którzy niedawno opuścili zakłady karne, dostrzegli w bęklu bardzo duży biznesowy potencjał, ale nie chciało im się zabawiać graczy w sposób, w jaki robiło się to dotychczas. No i od tej pory włączający się do gry byli zwyczajnie napadani i okradani, a niosąca się po okolicy fama, że zmieniły się zasady gry na bęklu, sprawiła, że od teraz mało kto miał odwagę podejmować się tej hazardowej rozgrywki. W tym miejscu dochodzimy do sedna wątku bazarowych ekip, organizujących grę w trzy karty i innych szemranych środowisk, których drogi przecinały się w praskich barach i restauracjach. Mimo że w tamtym czasie żadna z gazet nie donosiła jeszcze o istnieniu polskiej mafii, czy chociażby o gangsterskich porachunkach, w rzeczywistości pod koniec lat 80. środowiska przestępcze Warszawy były już dosyć wyraźnie ukształtowane. Złodzieje rozmaitych specjalizacji, bęklarze, handlarze srebrem, cinkciarze czy fałszerze dokumentów doskonale się znali i współpracowali w zaufaniu i dyskrecji. W głównej mierze jednak wciąż byli to wolni strzelcy, działający tylko od czasu do czasu w większym gronie. No i tutaj rodzi się pytanie, kiedy nastąpił ten moment, w którym możemy mówić o początkach tworzenia się pierwszych, większych grup przestępczych w Polsce. Zapytałem o to Andrzeja F., pseudonim Florek, kierowcę słynnego Pershinga, który zanim zaczął pracować u boku bossa z Ożarowa, jako młody chłopak zaczynał właśnie na bazarze Różyckiego, kręcąc się w pobliżu bęklarzy i podobnych im praskich przestępców.
Ludzie się zbierali albo gromadzili wokół kogoś, kto miał pomysły, albo kto miał po prostu więcej pieniędzy. Bo jak ma więcej pieniędzy, to znaczy w jakiś sposób zarabia.
I wie, jak to zrobić.
To może i mnie da zarobić. Tak, i wie, jak to zrobić. Więc on już wtedy na pewno miał jakieś pomysły. Poza tym w PRL-u, nie ukrywajmy, no w PRL-u system był tak ślepy, głuchy i głupi. A sama milicja, no to co? No to też chciała zarobić, bo wtedy była bieda faktycznie nawet w społeczeństwie, więc nikt jakoś tam dalekosiężnie nie patrzył, że to się zaczyna tworzyć jakiś klimat, który potem będzie ciężki do opanowania, że to są złodzieje różnej maści, że zaczynają się tworzyć specjalizacje, że wtedy też na potęgę ginęły ludziom różne rzeczy, były włamania do samochodów, były napady i tak dalej, i tak dalej, a nie wiedzieli za bardzo, kogo z tym jak powiązać dopiero potem, tak? Musieli coś z tym zrobić, bo nie dawali sobie rady. Ustrój się zmieniał, a przestępczość już była przygotowana, już była ukształtowana. Według mnie, nie będę się mądrzył teraz, ale ja tak będę używał kolokwialnie określenia z perspektywy czasu. Ale wydaje mi się, że wtedy już były ekipy, już były ukształtowane. Teoretycznie mogły to być luźno powiązane osoby, ale praktycznie jak zrobili jedną robotę, drugą, trzecią, to już się zawiązywała komitywa, była dyskrecja. To jest, co jest najważniejsze. No i jakiś tworzyli system. System zarabiania, potem system ostrzegania, system upłynniania tego towaru, ewentualnie pozyskiwania jakichś robót. Z tego się potem dobrało, że oni gdzieś tam nasłuchiwali w eterze, że jest coś gdzieś do zrobienia. Przecież wróćmy, najprostszym przykładem są te ekipy na bęklu. To już były wtedy zamknięte grupy. A poza tym, żeby jakby zakończyć tą dywagację na ten temat, no to przecież w tych różnych barach przybazarowych czy na Pradze, to w poszczególnych barach spotykali się ludzie, którzy się rozumieją, znają, lubią, ufają sobie i którym po drodze w jakimś sensie było. Więc tam nie byli przypadkowi ludzie. To już wtedy były ukształtowane towarzysko, można powiedzieć, grupy ludzi. Towarzysko. Teraz byśmy nazwali to zorganizowana ekipa. A wtedy towarzysko. Wchodziłeś do lokalu i wiedziałeś na przykład, że tutaj siedzą kieszonkowcy, a tam siedzą dziesieniarze, a tamci to jeszcze w nocy latają tam na coś. I wiedziałeś po prostu, kto jest kto. I to już wtedy były luźno powiązane osoby, ale co najmniej 3, 4, 5. Zależy od roboty, zależy od rozmachu, zależy w czym robili po prostu. No.
Zostawmy teraz na moment gangi z bazaru i przyjrzyjmy się grupie przestępców o zupełnie innym profilu, których okres prosperity również zaczął się na przełomie lat 80. i 90. Mowa tu o tak zwanych białych kołnierzykach, skorumpowanych urzędnikach i funkcjonariuszach służb specjalnych, którzy z pełnym wyrachowaniem wykorzystali chaos administracyjny w Polsce, jaki to nastał wraz ze zmianą ustroju. Wspominam o nich nie bez powodu, gdyż, jak się później okaże, drogi obu tych paradoksalnie niepowiązanych ze sobą środowisk bardzo szybko zaczną się przecinać. Jedni będą potrzebowali parasola ochronnego, a drudzy ludzi od brudnej roboty i kogoś, kto odwróci uwagę od prawdziwych, wielomilionowych przekrętów. Przyjrzyjmy się więc tej drugiej grupie i pierwszej gospodarczej aferze III RP, która miała olbrzymi wpływ na rozwój przestępczości zorganizowanej w latach 90. Pod koniec grudnia 1988 roku decyzją ministra współpracy z zagranicą Dominika Jastrzębskiego wprowadzono ustawę, która znosiła koncesję na wwóz do kraju alkoholu przeznaczonego do celów niehandlowych. Oznaczało to w skrócie, że niemal każdy mógł wwieźć do Polski właściwie dowolną ilość alkoholu, oświadczając jedynie, że jest on przeznaczony do użytku własnego, no i opłacając symboliczne cło. Tajemnicą Policzynela jest jednak to, że kiedy minister składał podpis na dokumencie, wtajemniczeni w całą sprawę ludzie czekali już na granicy z cysternami wypełnionymi spirytusem, który oczywiście przeznaczony był do celów prywatnych. Z rozporządzenia szybko się wycofano, ale nie miało to już większego znaczenia. Całe to spirytusowe Eldorado rozhulało się na dobre i trwało nieprzerwanie aż do lata 1990 roku. Każdy, kto wówczas miał okazję wkręcić się w ten alkoholowy biznes, w krótkim czasie mógł stać się naprawdę bardzo zamożnym człowiekiem. Jak wyliczył sam Henryk N. Dziad, na jednym transporcie spirytusu Royal zarabiało się około 140 tysięcy dolarów, a pamiętajmy, że tiry wypełnione alkoholem kursowały przez granicę nieustannie przez kilka lat. Kiedy sprawą zainteresowała się Najwyższa Izba Kontroli, okazało się, że budżet państwa na źle sformułowanych przepisach dotyczących importu alkoholu stracił około 2 biliony ówczesnych złotych, a 75% faktur dokumentujących wwóz alkoholu do Polski zostało wystawionych przez tak zwane firmy krzaki. Winą za całą sytuację obarczono wtedy tylko dwie osoby, ministra Jastrzębskiego, a także Jerzego Ćwieka, byłego prezesa Głównego Urzędu Ceł. W czerwcu 1997 roku Trybunał Stanu ukarał ich pozbawieniem możliwości startowania w wyborach, zakazem zajmowania kierowniczych stanowisk oraz pełnienia odpowiedzialnych funkcji państwowych i społecznych przez 5 lat. Czyli mówiąc krótko, nie ponieśli żadnej kary. W tym miejscu jednak warto się zastanowić, czyje kieszenie napełniał spirytusowy potop okrzyknięty przez prasę aferą Schnapsgate. Z odpowiedzią na to pytanie przychodzi Leszek D. Wańka, jeden z późniejszych szefów grupy Pruszkowskiej, który w jednym z wywiadów ukazuje moment, w jakim świat służb i polityki zetknął się z kryminalnym półświatkiem Warszawy.
1989 roku otrzymałem od grupy, nazwijmy ich urzędników państwowych, propozycję, że jest taka możliwość z tym spirytusem, tylko że oni tego nie zrobią, czy ja bym się tym nie zajął. Byli to funkcjonariusze tak zwanych służb. W zamian za to zażyczyli sobie odpowiedni procent od przemycanego spirytusu. Dostaniesz kierunek, bierz towar z tego i tego miejsca, nas nie interesuje, jak ty sobie to sprzedasz, mówili.
Jeszcze dosadniej sprawę afery alkoholowej w swojej książce Świat według dziada komentuje wspomniany wcześniej Henryk N.
To byli ludzie z rządu i sejmowych ław, często znani politycy. To właśnie oni jako pierwsi zaczęli sprowadzać z zagranicy do państwowych sklepów Spiritus Royal. To na tym niemieckim i holenderskim spirytusie utuczyli swoje olbrzymie majątki. Kto nie wierzy, jak wielkie to były pieniądze, niech wybierze się w Bieszczady i obejrzy latyfundium jednego z byłych ministrów handlu zagranicznego, którego ministrowanie przypadło akurat na okres słynnej afery alkoholowej. Czy może kupił połoninę ze swojej urzędniczej pensji? Spodziewam się, że ten człowiek, a także cała rzesza jemu podobnych, którzy w odpowiednim momencie otrzymali cynk z kompetentnych źródeł, codziennie modli się za zdrowie swojego dobroczyńcy, ministra finansów Leszka Balcerowicza.
Kiedy legalny i półlegalny import spirytusu stał się niemożliwy, do przemytu alkoholu zaczęto wynajmować przestępców, na których w razie ewentualnej wpadki spadała cała odpowiedzialność. Gangsterzy najęci do przewozu spirytusu szybko się jednak zorientowali, jak potężne pieniądze trafiają na konta szarych eminencji, no i postanowili zacząć działać na własną rękę. Podzielili się wówczas na tych, którzy sami przemycają spirytus oraz na tych, którzy przemytników okradają. Drugi ze sposobów kojarzony był zwłaszcza z tworzącą się właśnie grupą pruszkowską. Mówi o tym zresztą jeden z jej szefów, Andrzej Z., pseudonim Słowik.
Mógłbym podać kilka nazwisk powszechnie szanowanych biznesmenów, którzy potrafili przemycić do Polski kilkadziesiąt cystern spirytusu czy tirów papierosów miesięcznie. Ale odpuśćmy sobie nazwiska, przynajmniej w mojej książce. Tak powstały ich fortuny. I ja ich okradałem. Zabierałem im ich transporty. Nie mogli iść na policję, bo to, co sami robili, było okradaniem państwa. To oni nie mieli skrupułów, żeby okradać państwo. Zarobione nieuczciwie pieniądze lokowali w uczciwe interesy. Dzisiaj są szanowanymi obywatelami, a nawet niektórzy z nich senatorami i posłami o podwójnej moralności. Potrafili okradać państwo na wielkie pieniądze w tak zwanych białych rękawiczkach. Skarżyłem się grobowi. Andrzej Słowik, Warszawa 2001.
Historycy zajmujący się tematyką mafii sycylijskiej na ogół zgodnie uważają, że powstała ona ze spotkania się w sycylijskich więzieniach chłopskich rozbójników z miejskimi masonami. Jedni specjalizowali się w wymuszeniach, haraczach i zabójstwach, drudzy znali się na obrzędach i sekretnych rytuałach. Z moich obserwacji wynika, że polska mafia w wydaniu, jakie znamy z lat 90., powstała ze spotkania się szarych eminencji poprzedniego ustroju z drobnymi dotychczas kryminalistami. Oba te światy były sobie nawzajem potrzebne i wspólnie zgotowały to, co działo się w Polsce przez ponad dekadę. Dekadę, która już na samym początku przyniosła pierwsze przestępcze fortuny, ale także pierwsze ofiary gangsterskich porachunków, o czym opowiem w kolejnym odcinku.